Zapraszam Was na trzeci odcinek serii o historii Kaszubów. W pierwszym znajdziecie historię Pomorza do czasów rozbiorów Polski, a także źródła, na których opieram całą serię. Drugi odcinek dotyczy głównie wieku XIX, a także kilku ważnych postaci w kaszubskiej historii. Dzisiaj natomiast opowiem Wam o losach Kaszubów od I wojny światowej poprzez kluczowe lata powojenne, aż po sytuację Kaszubów w II RP. Wszystkie te filmy nie mogłyby powstać bez wsparcia patronów, za co bardzo serdecznie wszystkim patronom dziękuję. A teraz zacznijmy tam, gdzie skończyliśmy ostatnio. Sytuacja jest taka. Jest początek XX wieku. Dawne tereny Rzeczpospolitej od ponad 100 lat znajdują się pod kontrolą trzech zaborców. Kaszuby stanowią część Cesarstwa Niemieckiego, a ludność kaszubska poddawana jest intensywnej germanizacji. Mimo to u części Kaszubów widoczna jest także wola oporu przed tym procesem. Istnieją przy tym dwa główne nurty. Jeden oparty na odrębności narodowej Kaszubów, a drugi na ich przynależności do narodu polskiego. Bardzo polecam drugi odcinek tej serii, w którym opowiadam dokładnie, skąd się wzięły te dwa różne sposoby pojmowania kaszubskiej tożsamości i jak wymieszane były pojęcia polskości i kaszubskości w XIX wieku. W każdym razie częścią wspólną tych nurtów w tamtym okresie była z pewnością chęć zatrzymania germanizacji. Na początku XX wieku pojawił się jednak także i nurt trzeci, pośredni. Młoda kaszubska inteligencja, zwana pod nazwą Młodo Kaszubów, z jednej strony nawiązywała do prac Stefana Ramuta i Floriana Cejnowy, a zatem do pewnej odrębności historycznej i językowej Kaszubów, a z drugiej opowiadała się też otwarcie za współpracą z Polakami i wysunęła hasło „Co kaszubskie, to polskie”. I tak dochodzimy do momentu wybuchu I wojny światowej. Kaszubi jako poddani niemieckiego cesarza Wilhelma II znaleźli się w niej oczywiście po stronie państw centralnych. Wojska niemieckie walczyły na wielu frontach, m.in. na froncie wschodnim, ale choć walki z Rosją toczyły się początkowo nie tak daleko od Kaszub, bo na obszarze należących do Niemiec Prus wschodnich, to jednak w żadnym momencie tej wojny bezpośrednie działania zbrojne nie dotknęły ziemi kaszubskiej. Kaszuby uniknęły więc zniszczeń wojennych, ale niestety nie uniknęły ofiar. Bardzo wielu Kaszubów zostało bowiem wcielonych do armii niemieckiej, a co za tym idzie, Kaszubi walczyli i umierali na wszystkich głównych frontach tej wojny. Jak podaje podręcznik historii Kaszubów, w początkowym okresie trwania konfliktu na Kaszubach zauważalne było silne poparcie dla Niemiec, co wynikało choćby z faktu, że członkowie wielu rodzin kaszubskich znaleźli się w szeregach armii tego państwa. Później doszło jednak do zmiany nastrojów. Zmęczenie wojną i straty najbliższych sprawiły, że na Kaszubach zaczęto z ogromną nadzieją wypatrywać pokoju, jaki by nie był, a potem już przede wszystkim po prostu niemieckiej przegranej. Te nadzieje stały się faktem w roku 1918. Chociaż paradoksalnie pod koniec wojny Niemcy kontrolowali na wschodzie znaczne obszary należące wcześniej do Rosji, to rozstrzygnięcia na froncie zachodnim sprawiły, że ostateczny wynik tej wojny oznaczał niemiecką klęskę. Dla Polaków była to całkiem niezła wiadomość. Porażka Niemiec i Austro-Węgier, a także upadek władzy carskiej w Rosji oznaczały, że po latach zaborów powstały w końcu dogodne warunki do odzyskania przez Polskę niepodległości. Ale choć dziś świętujemy kolejne rocznice powrotu Rzeczpospolitej na mapę Europy i odliczamy od roku 1918, to nie oznacza to oczywiście, że całe późniejsze terytorium II RP znalazło się w jej granicach od samego początku. W przypadku interesującego nas dzisiaj Pomorza był to dopiero początek roku 1920. Ale nie ubiegajmy faktów. Póki co mamy wciąż rok 1918. Wiadomo, że Niemcy przegrali, wiadomo, że odradza się już niepodległa Polska, ale wciąż nie wiadomo, jaki los czeka Pomorze Gdańskie. Możliwych jest kilka opcji. Przynależność państwowa tego regionu może rozstrzygnąć się albo na drodze dyplomatycznej, decyzji państw, które wygrały wojnę, albo na drodze powstania, czy też konfliktu zbrojnego polsko-niemieckiego. Ciekawe są postawy kaszubskie z tamtego czasu. Choć staram się tutaj za bardzo nie generalizować, to według źródeł, do których dotarłem, w tym kluczowym okresie większość Kaszubów opowiadała się za oderwaniem od Niemiec i przyłączeniem Kaszub do Polski. Jak pisze profesor Bożyszkowski, Kaszubi, marząc przez pokolenia o wolności od ucisku pruskiego, swoją lepszą przyszłość widzieli w odrodzonej Polsce. Ten pogląd przeważał także pośród kaszubskiej inteligencji, a w tym wśród młodokaszubów, którzy największe zagrożenie dla kaszubskości upatrywali w germanizacji i jeszcze przed wojną opowiedzieli się za aktywną współpracą z Polakami. Teraz, po zakończeniu wojny, wielu Kaszubów podejmowało bardzo konkretne działania zmierzające do przyłączenia Kaszub do Polski. Powstała m.in. Organizacja Wojskowa Pomorza, a na jej czele stanął jeden z młodokaszubów, Franciszek Kręcki, który przed wojną był jednym z redaktorów czasopisma Gryf. Rozważany był także plan zbrojnego powstania przeciwko Niemcom. Jak czytamy w historii Kaszubów, rozpoczęły się działania partyzanckie, ale do powstania nie doszło, bo uznano, iż nie ma ono szans. Ochotnicy walczyli za to w Powstaniu Wielkopolskim, gdzie powstały pułki pomorski i kaszubski. W Kaszubach przez wieki czytamy z kolei o aktywności także innego rodzaju. Kaszubi podjęli działania zmierzające do utworzenia polskiej administracji na rodzimych ziemiach. W wielu miejscowościach pomorskich zaczęły powstawać rady ludowe, które miały stopniowo przejmować władzę z rąk ustępujących Niemców. Na terenach zarządzanych przez rady formowano tzw. straże ludowe, których celem było zachowanie porządku oraz ochrona ludności kaszubskiej przed agresją ze strony niemieckiego zaborcy. W atmosferze napiętego oczekiwania i niepewności na obszarze całego Pomorza odbywały się masowe wiece, na których Kaszubi wyrażali swoje pragnienie zamieszkania w wolnej Polsce. Przynależność terytorialna Pomorza Gdańskiego nie rozstrzygnęła się jednak na drodze nowego konfliktu militarnego. Decydujące znaczenie miała konferencja pokojowa w Paryżu, w której brali udział zwycięzcy I wojny światowej. Swą delegację na konferencję w Paryżu wysłała też odrodzona Rzeczpospolita. Dyskutowano m.in. o kształcie jej granic oraz o kwestii dostępu Polski do morza. Jak czytamy w podręczniku historii Kaszubów, w okresie oczekiwania na decyzję konferencji paryskiej wzmogła się walka propagandowa między stroną polską a niemiecką. Można to streścić tak, że strona polska mocno podkreślała polskość Kaszubów, natomiast strona niemiecka brak wyraźnego związku pomiędzy Kaszubami a Polską. Aby przekonać przywódców zwycięskich państw do korzystnych dla Polski rozstrzygnięć terytorialnych, niezbędna była skomplikowana dyplomatyczna gra i szereg argumentów pod ręką. I tu właśnie pojawia się postać, którą śmiało można dołączyć do grupy najbardziej charakterystycznych postaci w kaszubskiej historii, obok Cejnowy, Derdowskiego czy Majkowskiego z drugiego odcinka. Mam tu na myśli Antoniego Abrahama, który w tamtym okresie był kimś w rodzaju kaszubskiego trybuna ludowego. Wędrował po Kaszubach, organizował wiece ludowe i agitował za przyłączeniem Kaszub do Polski. Abraham wraz z innym przedstawicielem Kaszubów, Tomaszem Rogalą, wszedł ostatecznie w skład delegacji, która udała się na paryską konferencję, aby tam żądać przyłączenia Pomorza Gdańskiego do Polski. Szczegóły dotyczące pobytu Abrahama we Francji nie są do końca jasne, ale obrosły za to w wiele opowieści i legend. Wedle tej najsłynniejszej, podczas rozmowy z premierem Wielkiej Brytanii, Davidem Lloydem George'em, Abraham miał ponoć uderzyć pięścią w stół i zakrzyknąć: Pomorza żaden kusy diabeł zabrać nam nie może. Wszystkie źródła, do których dotarłem, traktują to jednak oczywiście jako niepotwierdzoną legendę. Ale chociaż obecność Abrahama we Francji zapewne nie była kluczowa, to jednak końcowy wynik negocjacji okazał się stosunkowo korzystny dla Polski. Polska uzyskała dostęp do morza, oddzielając terytorialnie Prusy Wschodnie od reszty Niemiec i zyskała kontrolę nad większą częścią terenów kaszubskich. Sporym rozczarowaniem była za to decyzja o oddzieleniu Gdańska z przeległościami od reszty regionu i utworzeniu odrębnego od Polski wolnego miasta Gdańska. W styczniu 1920 roku ustalenia traktatu zaczęły wchodzić w życie. Wojska niemieckie stopniowo opuszczały Pomorze Wschodnie, a na ich miejsce wchodziło Wojsko Polskie, dowodzone przez generała Józefa Hallera. Polskie oddziały wkraczały na ziemię pomorską od południa i zajmowały kolejno m.in. Toruń, ziemię chełmińską, Kociewie, a potem Kaszuby. Źródła, do których dotarłem, wspominają zazwyczaj o wielkiej radości i powszechnym entuzjazmie Kaszubów związanym z wkroczeniem wojsk polskich. Uroczyste powitania żołnierzy odbyły się w Czersku, Kościerzynie, Chojnicach, Brusach, Kartuzach, Wejherowie i wielu innych miastach. Profesor Cezary Obracht-Prądzyński nakreślił to tak. Pomorzanie witają Wojsko Polskie z entuzjazmem i ze łzami w oczach. Wojsko idzie od Torunia na północ, a we wszystkich miastach i miasteczkach budowane są bramy powitalne. Ludzie się cieszą i wiwatują, bo polscy żołnierze wkraczają tu po raz pierwszy od 150 lat. Zwieńczeniem tego procesu przejmowania części Pomorza przez Polskę były tak zwane zaślubiny Polski z morzem. Wydarzenie, które odbyło się w Pucku 10 lutego 1920 roku. Główną rolę w tej ceremonii odegrał generał Haller, który wrzucił do morza pierścień. A pośród wielu ważnych postaci biorących udział w uroczystości było też wielu przedstawicieli społeczności kaszubskiej. Postanowienia Traktatu Wersalskiego oznaczały ogromne zmiany dla Kaszubów i warto od razu pokazać te zmiany na mapie. Tu mamy mapę Stefana Ramuta, o której opowiadałem wam w drugim odcinku. Zmieniłem jedynie kolory i teraz obszar, na którym ludność mówiła po kaszubsku, jest zaznaczony na zielono. Przy czym o ile ciemnozielony oznacza obszar, na którym Kaszubi dominowali liczebnie, tak jasnozielony oznacza tereny, na których stanowili jedynie niewielką część populacji. Mapa to skan mapy papierowej, ale myślę, że dobrze widać, które przebarwienia pochodzą od zgięcia papieru. Na tę mapę bazową nałożyłem kontury granic II Rzeczpospolitej. Przy czym warto tutaj pamiętać, że dane z mapy Ramuta są starsze o ponad 20 lat, a w związku z tym obszar Kaszubszczyzny zapewne nieco się zmienił. Mógł się na przykład skurczyć chociażby na zachodzie. Tak czy inaczej, widać tu dobrze, że obszar Kaszub został podzielony na trzy części. Największa część trafiła do Polski i były to właśnie te tereny, na których Kaszubi stanowili znaczny procent ludności. Druga, mniejsza część na zachodzie, z Lęborkiem Bytowem, Człuchowem i okolicą jeziora Łebsko, pozostała w granicach Niemiec, natomiast trzecia, na wschodzie, weszła w skład wolnego miasta Gdańska. Ustalenie dokładnego przebiegu granicy nie było procesem błyskawicznym i przez wiele miesięcy działała specjalna komisja do spraw jej wytyczania. Działali w niej także m.in. różni znani przedstawiciele społeczności kaszubskiej, a w tym właśnie Antoni Abraham, a także przywódca młodokaszubów Aleksander Majkowski. Profesor Bożyszkowski podaje, że w wyniku protestów, żądań i przedłożonych przez Kaszubów dokumentów, Komisja Aliancka wprowadziła w kilku miejscach korektę granicy na korzyść Polski. Było to na Gochach, w dawnym powiecie czuchowskim, w powiecie kościerskim, nad Jeziorem Wieckim i wejherowsko-puckim, nad Jeziorem Żarnowieckim, gdzie jeziora te i leżące na ich zachodniej stronie miejscowości, Jabłuszko Duże i Nadole, przyłączone zostały do Polski. Z tym Nadolem to w ogóle bardzo ciekawa sprawa. Jak widać na przykład na tej mapie, niewielki obszar po zachodniej stronie Jeziora Żarnowieckiego został przyłączony do Polski, ale otoczony był od północy, południa i zachodu przez Niemcy. Niektóre źródła podają, że jedyna komunikacja z Nadolem przebiegała w związku z tym przez jezioro drogą wodną, choć inne, a w tym także ta mapa, że wąski nadbrzeżny pas po południowej stronie jeziora należał jednak do Polski i że przebiegała tamtędy droga lądowa. Z wytyczaniem granicy na Kaszubach wiąże się też incydent zwany zazwyczaj wojną palikową. Wydarzenia te miały miejsce w okolicach Borowego Młyna na Gochach, czyli w jednym z regionów Kaszub Południowych. Obejmował on m.in. protesty wielotysięcznego tłumu, strzały ostrzegawcze i wzięcie niemieckich żołnierzy do niewoli. Prócz tego miejscowa ludność kaszubska wyrywała słupki graniczne wbite przez Niemców i żądała przesunięcia granicy na korzyść Polski. Ostatecznie działania lokalnych mieszkańców odniosły skutek. Granica została przesunięta o kilka kilometrów, a do Polski przyłączono kilka dodatkowych wsi. Nie będę zbytnio zagłębiał się w dalszą historię tej części Kaszubów, którzy w wyniku traktatu wersalskiego znaleźli się w Niemczech lub w wolnym mieście Gdańsku. Powiem tylko ogólnie, że dwie kolejne dekady w ich przypadku oznaczały dalszą germanizację i były związane z różnymi niemieckimi działaniami mającymi na celu zatarcie śladów po dawnym słowiańskim charakterze tych ziem. Na przykład w okolicach Bytowa i Lęborka zmieniano słowiańsko brzmiące nazwy miejscowości na te bardziej niemieckie. Przykładowo obecna wieś Trzebiatkowa, nazywana nawet za czasów pruskich Trzebiatkow, została w latach 20. przemianowana na Radensfelde. Główna część Kaszub trafiła jednak do Polski i to na tym obszarze skupię się w dalszej części tego odcinka. Większość źródeł, do których dotarłem, podkreśla, że Kaszubi wiązali zwykle duże nadzieje ze zmianą granic i końcem niemieckiej kontroli nad tym obszarem. Zmianom towarzyszyła radość, choć z drugiej strony także niepewność. Podział obszaru Kaszub na trzy odrębne części spowodował wiele utrudnień gospodarczych, dzielenie majątków i migrację ludności. Od razu widoczne były także różnice rozwojowe i infrastrukturalne pomiędzy dawnym zaborem pruskim a resztą odrodzonej Rzeczpospolitej. Do tego pozostała kwestia niemiecka. Część Niemców wyjechała, a inni postanowili przeczekać Polskę, traktując ją jako państwo sezonowe. Tu przypomina mi się film Kamerdyner, który w ciekawy sposób pokazuje realia tamtego czasu. Jeśli widzieliście już ten film, to jestem ciekaw waszej opinii, więc jeśli macie ochotę, napiszcie mi o tym w komentarzu. Ciekawe są także wspomnienia Macieja Rataja, późniejszego marszałka polskiego Sejmu, który napisał tak. Pierwszy raz miałem wstąpić na ziemię byłej dzielnicy pruskiej. Pierwszy raz miałem zobaczyć morze. Z podziwem przypatrywaliśmy się nietkniętemu zniszczeniem wojennym Pomorzu, zewnętrznej kulturze, uregulowanej Wiśle, stacjom kolejowym. Z podziwem, ale i z lękiem. Zrozumiałem, iż Niemcy nie tak prędko i nie tak łatwo zrezygnują z tych ziem. Że przyjdzie nam jeszcze wziąć się z nimi za bary w śmiertelnym zmaganiu o te ziemię. Bardzo bym chciał opowiedzieć wam teraz już tylko o pozytywnych aspektach przyłączenia części Pomorza do Polski. Na pewno było ich sporo. Polska zyskała dostęp do morza, co było super istotne dla gospodarki państwa. Rozpoczęto budowę Gdyni, dużego, nowoczesnego portu i równie nowoczesnego jak na tamte czasy miasta. Po latach zaborów rozwijało się polskie szkolnictwo, polska kultura i budowano też linie kolejowe, o czym opowiadałem kiedyś w odcinku Kolej na Hel. Pomimo różnych trudności, region odnotował też w końcu duży rozwój gospodarczy. Profesor Bożyszkowski pisze tak. Obok rozwoju Gdyni, jako najnowocześniejszego portu nad Bałtykiem, którego pozytywne oddziaływanie obejmowało Kaszubów, duże znaczenie miała zbudowana w latach 20. magistrala węglowa. Łączyła ona Śląsk przez Kaszuby z Gdynią. Jej budowa złagodziła negatywne skutki przerwanych związków gospodarczych Kaszubów z Gdańskiem i zachodnim Pomorzem, zwłaszcza Słupskiem i Berlinem. Ale niestety to była tylko jedna strona medalu. A ponieważ ta druga jest chyba ogólnie nieco mniej znana, warto ją tutaj przytoczyć. Będę się przy tym opierał na sporej liczbie cytatów, tak aby oddać tu głos różnym źródłom, zarówno kaszubskim, jak i polskim. Link do ich listy znajdziecie w opisie. Ogólna narracja płynąca z tych źródeł jest całkiem spójna. Niemniej, ponieważ sprawa jest delikatna, podejrzewam, że mogą znaleźć się także i inne źródła prezentujące nieco odmienne punkty widzenia. W każdym razie ten punkt widzenia, do którego dotarłem, w dużym uproszczeniu można streścić tak. Na samym początku Kaszubi witali Polskę z nadzieją i entuzjazmem, ale już po kilku miesiącach, a w niektórych przypadkach nawet po kilku dniach, powszechna radość zamieniła się w rozczarowanie. Złożyło się na to wiele czynników, a w tym trzy najważniejsze. Po pierwsze, traktowanie Kaszubów przez Wojsko Polskie. Po drugie, katastrofalne skutki ekonomiczne dla osobistych majątków Kaszubów i po trzecie, późniejsze konflikty z polskimi urzędnikami oraz ludnością napływającą na te tereny. Zacznijmy od traktowania Kaszubów przez wojsko. Ta kwestia stała się ważna już w pierwszych dniach po przejęciu Pomorza przez Rzeczpospolitą. W podręczniku historii Kaszubów czytamy tak. Największe szkody wyrządzało Kaszubom Wojsko Polskie. Żołnierze, pochodzący głównie ze wschodnich obszarów państwa polskiego, brutalnie traktowali ludność kaszubską. Rekwizycje, rewizje, zajmowanie mieszkań, kradzieże. To było jedno z licznych źródeł kaszubskich. Ale jest też bardzo istotne źródło polskie. Już w lipcu 1920 roku w polskim Sejmie odbyła się burzliwa dyskusja dotycząca wydarzeń na Pomorzu. Powołano wtedy specjalną, oficjalną komisję, która niedługo potem pojechała na miejsce, by zbadać, jak przebiegało przejęcie Pomorza przez polskie wojsko. W końcu powstało pisemne sprawozdanie, w którym czytamy tak. Powiaty Pucki i Wejherowski robią nad wyraz smutne, wprost przygniatające wrażenie. Nie odczuwa się tutaj powiewu ducha polskiego, a głębokie rozczarowanie rozsiadło się szeroko w duszach rybaków kaszubskich. Wojsko, jak wszędzie na Pomorzu, zrobiło i tu polskości najgorszą przysługę – szorstkim traktowaniem ludności, dla której ducha nie miało żadnego zrozumienia i najrozmaitszymi szykanami i nieprawnymi rekwizycjami, kwaterunkami itd. To wojsko, witane z nieopisanym uwielbieniem jako oswobodziciele z jarzma pruskiego, zaczęło tę skromną, cichą, pracowitą ludność traktować jak naród podbity – zachowywało się jak w okupowanym kraju. Pomorzanin, a szczególnie Kaszuba, w stuletniej niewoli zachował niesłychaną wrażliwość na bezprawie, bo żyjąc we wrogim, lecz praworządnym państwie, musiał o każde prawo walczyć i koniec końcem zawsze mu to prawo, choć tylko co do litery, przyznano. Ten stan psychiczny wywołał wskutek nadużyć i samowoli wojskowej niepożądaną reakcję, napełnił ich serca głęboką nieufnością. Nastrój na prawym brzegu Wisły jest lepszy i bardziej przychylny państwu, poczucie patriotyczne większe. Sprawia to, że znosi się rozmaite przykrości i braki cierpliwym poddaniem się i większą wiarą w lepszą przyszłość. Po lewej stronie Wisły, zwłaszcza w północnych powiatach, czyli tych kaszubskich, rozgoryczenie, niechęć i wrogie stanowisko dla państwa sięga punktu kulminacyjnego. Jan Karnowski, czyli jeden z młodokaszubów, wspomnianych w drugim odcinku, pisał z kolei tak. Powiedział mi pewien obywatel północnych Kaszub, że czego nie dokonały 150-letnie rządy pruskie, tego dokonało Wojsko Polskie, gdyż obudziło w ludzie kaszubskim świadomość odrębności szczepowej i etnicznej w stosunku do przybyszów. Potrzeba będzie 20-letniej pracy, ostrożnej, systematycznej i kierowanej sercem i dobrą wolą, aby przywrócić ten stan psychiczny, który panował przed zajęciem. Powyższy osąd jednakowoż nie uprawnia do wniosku, że przeciętny pomorzanin powiatów granicznych lub kaszubskich zarzucił ideę polskości. O tym nie ma mowy, została jednakowoż nieufność do rządu. I to tym więcej, że na Pomorzu rząd jest reprezentowany przeważnie przez jednostki niepomorskie. Drugą sprawą, która w istotny sposób wpłynęła na rozczarowanie Kaszubów nową rzeczywistością, był czynnik ekonomiczny. W Kaszubach przez wieki czytamy o rynkach zbytu i rynku pracy, które zmieniły się na niekorzyść. Najbardziej dotkliwe problemy, które pojawiły się po zmianie przynależności państwowej, miały charakter ekonomiczny. Kaszubscy kupcy, rybacy i rolnicy utracili bowiem najbardziej dochodowe rynki zbytu dla swoich towarów. Przez 140 lat cieszyli się z przywileju bezcłowego handlu ze wszystkimi regionami Niemiec. Po I wojnie światowej i decyzjach paryskich od dawnych partnerów oddzieliła ich granica. W okresie zaborów Kaszubi często podejmowali pracę zarobkową w odległych rejonach państwa pruskiego. Tymczasem w dwudziestoleciu międzywojennym możliwość emigracji sezonowej również została im odebrana. Ograniczenia, które przyniosła upragniona niepodległość, spowodowały gospodarczy kryzys. Jeszcze gorszy był aspekt związany z osobistymi oszczędnościami i majątkami ludności kaszubskiej. Wskutek odgórnej decyzji władz doszło bowiem do zrównania wartości marki niemieckiej z marką polską, mimo że realna wartość marki polskiej była kilkukrotnie niższa. Maciej Rataj, późniejszy marszałek Sejmu, ujął to tak. Przymusowy kurs, jedna marka polska równa jednej marce niemieckiej, ustalony przez władze polskie przy obejmowaniu Pomorza, wywołał niesłychaną taniość dla przybywających z dotychczasowych obszarów Polski, gdyż marka niemiecka była faktycznie droższa. Przyjezdni rzucali się więc łapczywie na towary. Koledzy moi niektórzy z delegacji wrócili wyekwipowani od stóp do głów, a nawet z zapasami dla rodzin. Profesor Józef Borzyszkowski dodaje z kolei: większe szkody ponieśli Pomorzanie z tytułu utraty wartości zgromadzonych oszczędności składanych w bankach, za których odpowiedniki polskie obecnie niewiele mogli nabyć. Tymczasem rodacy, nie tylko spekulanci z Polski, wykupywali tu towary i nieruchomości. Przejmowali też po Niemcach domeny, państwowe majątki ziemskie. Jan Karnowski zauważył, że na zrównaniu marki za markę nasza ludność straciła miliardy. Trzecim czynnikiem, który wpłynął na nastroje Kaszubów, był fakt napływu na Pomorze ludności z innych dawnych zaborów. Według historii Kaszubów, na Pomorze w miejsce opuszczających je Niemców przybyła fala urzędników i osadników z głębi Polski, traktujących ten region i jego mieszkańców jako teren nowej kolonizacji i ludzi drugiej kategorii, zgermanizowanych i obcych dla polskości. Do tego dochodziły konflikty dotyczące obsady stanowisk. W Kaszubach przez wieki czytamy tak. Budowa nowoczesnej bazy morskiej trwała kilka lat. Tworzenie niezbędnej infrastruktury spowodowało powstanie wielu nowych miejsc pracy. Paradoksalnie jednak, to nie Kaszubi byli beneficjentami tej sytuacji. Czyniono im bowiem liczne trudności w staraniach o poszczególne posady. Wspomniałem już, że budowa Gdyni była wielkim sukcesem polskiego państwa i otworzyła je na korzyści związane z handlem morskim. Niektórzy Kaszubi także na tym zyskali, sprzedając na przykład swą ziemię pod budowę miasta. Inni pracowali też przy budowie, ale jak zauważa profesor Cezary Obracht-Prądzyński, owszem, Kaszubi pracowali przy budowie, ale byli tylko robotnikami i to źle opłacanymi. Mieszkali w fatalnych warunkach na obrzeżach powstającego miasta. Warto tu dodać, że ze względu na wąski dostęp do morza, Kaszuby miały dla państwa polskiego super istotne strategiczne znaczenie. Z perspektywy centralnej, to znaczy z punktu widzenia ogólnych interesów państwa, należało więc zrobić wszystko, aby utrzymać ten obszar i skutecznie związać go z Polską. I to nie tylko na poziomie infrastruktury, ale też na poziomie ludzi, poprzez intensywną promocję polskiej kultury, polskiego języka i polskiej tożsamości narodowej. Źródła polskie nazywają to różnie, na przykład odwracaniem skutków germanizacji. Niektóre źródła kaszubskie używają z kolei słowa polonizacja albo repolonizacja. I tu dochodzimy znowu do świata kaszubskiej inteligencji i kaszubskich działaczy. Wielu z nich również było rozczarowanych nową rzeczywistością. Wśród nich byli na przykład Antoni Abraham, który jednak zmarł już w roku 23, a także Aleksander Majkowski, lider Młodokaszubów. Majkowski, autor idei łączącej kaszubskość z polskością, związany z hasłem „Co kaszubskie to polskie”, zaczął teraz stopniowo modyfikować swoje poglądy na bardziej ostrożne w stosunku do Polski i jeszcze bardziej prokaszubskie. Innymi słowy, nawiązując do drugiego odcinka, przesuwał się bardziej w stronę poglądów Cejnowy niż Derdowskiego. Tymczasem kwestia promowania idei odrębności narodowej i językowej Kaszubów była w II RP piętnowana. Według podręcznika historii Kaszubów władze II Rzeczpospolitej Polskiej starały się stłumić w zarodku przejawy ruchu kaszubskiego, które w ich ujęciu miały charakter separatystyczny i sprzyjający Niemcom. Za takowe uważano głoszenie poglądów o istnieniu języka i narodu kaszubskiego. Władze zezwalały na pielęgnowanie kultury kaszubskiej, ale wszelką śmielszą działalność na niwie kaszubskiej tłumiły i określały mianem separatyzmu. Działaczy kaszubskich spotykały represje, konfiskaty czasopisma, kary finansowe, aresztu czy służbowe przeniesienia w głąb Polski. Polityka władz polskich, zarówno tych sprzed 1926 roku, jak i pomajowych oraz stosunek napływowej ludności polskiej do Kaszubów powodowały zmiany postaw u zwykłych ludzi. Odnotowywały to na przykład raporty polskiego wywiadu. Słychać też skargi, że urzędnicy z kongresówki wyśmiewają się z języka kaszubskiego. To zraża ludność tak, że woli mówić po niemiecku. W 1929 roku powołano do życia Zrzeszenie Regionalne Kaszubów. Jego członkowie przeszli do historii jako tzw. Zrzeszyńcy. Prezesem zrzeszenia został zasłużony lider Młodokaszubów Aleksander Majkowski, ale generalnie była to grupa działaczy o pokolenie młodszych, takich jak Aleksander Labuda, Jan Trepczyk i Franciszek Grucza. Nawiązywali oni mocno do programu Floriana Cejnowy i bliskie było im przekonanie, że Kaszubi tworzą osobny naród. W późniejszym czasie to środowisko redagowało czasopismo Zrześ Kaszebskie, jeśli jako tako to wymawiam. Ciekawy jest opis dotyczący zjazdu założycielskiego Zrzeszenia Regionalnego Kaszubów. Młodzi działacze wywiesili wtedy kaszubską żółto-czarną flagę. Jak pisze Aleksander Labuda, wywołało to natychmiastową reakcję ze strony władz lokalnych. Wicestarosta Kartuski przysłał policjantów z rozkazem usunięcia tych chorągwi. Co teraz, co robić? Tych chorągwi nie damy usunąć, chociażby się nam o nie bić przyszło z całą policją kartuską. Symbole kaszubskie mają prawo bytu na ziemiach kaszubskich. W tej chwili wpadła do naszego biura siostra doktora Majkowskiego Frania z radą, aby nie zdejmować chorągwi, ale wywiesić obok kaszubskich chorągiew polską. Zrobiliśmy tak i dzięki temu władze lokalne chwilowo dały nam spokój. Źródła, do których dotarłem, malują obraz losów i postaw Kaszubów w II RP jako bardzo złożony. Najpierw była nadzieja, a potem rozczarowanie. Były różne poważne, wymienione wcześniej problemy, a nawet represje i piętnowanie języka kaszubskiego. Z drugiej strony, do pewnego stopnia można też mówić o ożywieniu kaszubskiej kultury. Pojawiły się czasopisma kaszubskie, lokalne stowarzyszenia i dzieła literackie. Prowadzono badania naukowe dotyczące języka i historii Kaszubów. Aleksander Majkowski napisał też kilka istotnych książek, m.in. Historię Kaszubów, Przewodnik po kaszubskiej Szwajcarii oraz Gramatykę kaszubską. W końcu w roku 1938, wkrótce po jego śmierci, zostało wydane dzieło, nad którym pracował przez ponad 20 lat. Życie i przygody Remusa są nazywane kaszubską epopeją, a często nawet najważniejszym dziełem kaszubskiej literatury. Rok później wybuchła II wojna światowa. Co było dalej, dowiecie się z następnego odcinka. Ale nie uciekajcie jeszcze, bo mam dla was krótkie ogłoszenie. Kilka dni temu założyłem w ramach eksperymentu drugi dodatkowy kanał pod nazwą, przynajmniej na razie, Przeczytaj mi świat. Idea jest bardzo prosta. Ja czytam na głos różne ciekawe teksty, od czasu do czasu dodaję do nich swój komentarz, a wy, jeśli chcecie, możecie słuchać tych nagrań wtedy, kiedy przyjdzie wam do głowy myśl, a posłuchałbym sobie czegoś. Przy zmywaniu, bieganiu, sprzątaniu, gotowaniu, leżeniu na kanapie itd. Ten drugi kanał traktuję bardzo luźno. W przeciwieństwie do głównego kanału, te dodatkowe nagrania z definicji będą mocno niedopracowane oraz nagrane i wrzucone na szybko. Niemniej dla niektórych z was mogą okazać się też przydatne, a ponadto czasami będą to materiały dodatkowe do odcinków na głównym kanale. Na przykład dzisiaj, w opisie pod tym odcinkiem, znajdziecie link do krótkiej playlisty, a w niej nagrania o Wojnie Palikowej, Traktacie Wersalskim i Antonim Abrahamie. Jeśli dla kogoś z was taka partyzancka forma tego nowego kanału jest ok, to zapraszam serdecznie do jego subskrypcji i do słuchania. Na głównym kanale oczywiście nic się nie zmienia. Nadal będą pojawiały się tutaj dopracowane i przemyślane filmy oparte na wielu źródłach. Jeśli macie ochotę wesprzeć jego rozwój i zostać patronami kanału Świat Wciąga, to będę naprawdę zaszczycony. Do zobaczenia w kolejnych filmach na obu kanałach.